Czy Warszawa potrzebuje dobrej zmiany i co mogłaby oznaczać zmiana prezydenta Rafała Trzaskowskiego na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan Tobiasz Boheński, bezpartyjny kandydat na prezydenta Warszawy z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Piękna Warszawa za panem, piękne niebo, piękna pogoda, a czy ta niedziela będzie dla pana równie piękna?
No, miejmy nadzieję oczywiście, wszystko w rękach warszawiaków. Dzisiaj piątek, ma być piękna, słoneczna pogoda i taki ma być cały weekend, a zobaczymy jak to będzie wyglądało politycznie, bo jest dużo spekulacji w tej sprawie, a tak naprawdę dowiemy się w niedzielę wieczorem z exit polu.
Dlaczego pan nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, tylko jest pan bezpartyjnym kandydatem PiS na prezydenta? Dlaczego pan do partii nie wstąpił?
No to jest związane jakby z moją ścieżką życiową. To znaczy, kiedy zostawałem wojewodą, wpierw łódzkim, później mazowieckim, nikt nigdy nie oczekiwał ode mnie wejścia, wstąpienia do partii. Ja wcześniej też nie odczuwałem takiej potrzeby i ten status po prostu utrzymałem aż do dzisiaj, chociaż nie uważam, że bycie członkiem partii jest czymś złym czy negatywnym, ale po prostu nigdy nie było też takiej oferty, więc taki status zachowałem.
W przyszłości pan wstąpi do Prawa i Sprawiedliwości, czy pozostanie kandydatem bezpartyjnym? Bo pamiętam, że Mateusz Morawiecki swego czasu też bardzo długo był bezpartyjny.
No ja tutaj nie mogę powiedzieć kategorycznie tak ani nie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Polityk musi w jakiś odpowiedzialny sposób składać tego rodzaju deklaracje. Jeżeli otrzymam taką propozycję kiedyś w przyszłości, to na pewno ją rozważę, ale w tym momencie nikt ze mną o tym nie rozmawia.
Pan nie jest z Warszawy, mieszka w Warszawie od niedawna. Dlaczego pan chce być prezydentem stolicy?
No, przeprowadziłem się do Warszawy. Tutaj pracowałem i pracuję po odejściu z funkcji wojewody mazowieckiego. Tutaj mieszkam, tutaj chcę się zestarzeć.
Jest pan dumnym słoikiem.
Jestem dumnym słoikiem i uważam, że określenie słoik nie obraża, bo nawiązuje do takiej matczynej miłości związanej z przygotowywaniem dla swoich dzieci jedzenia. To jest wyraz troski, także to jest ładne określenie. Tak samo jak jeszcze mamy weki, prawda? Także, ale chciałbym się tutaj zestarzyć i chciałbym, żeby Warszawa była miastem bardzo ambitnym, rozwijającym się, konkurującym z innymi stolicami nie tylko Europy Środkowej i Wschodniej, ale po prostu europejskimi. A wydaje się, że jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia i kiedy rozmawialiśmy o kwestiach programowych, zanim przyjąłem tę funkcję kandydata na urząd prezydenta Warszawy, to doszedłem do przekonania, że jest wiele rzeczy, które należy zaproponować pozytywnych programowych w Warszawie i odbyć poważną debatę na ten temat. I mam nadzieję, że uda się taką jeszcze przeprowadzić w drugiej turze wyborów.
No właśnie, odbyła się jedna debata wszystkich kandydatów na prezydenta Warszawy z Rafałem Trzaskowskim. Z całym szacunkiem, ale pan nie wypadł tam jakoś fenomenalnie. Mam wrażenie, że dosyć zachowawczo pan wypadł i tak nie przebił się pan wśród gąszczu tych wszystkich wypowiedzi i całej tej debaty. Dlaczego?
No, to jakby jest to krytyczna albo stonowana ocena mojego wystąpienia. Ja uważam, że ja jestem zadowolony z tego wystąpienia. Nie chciałem się licytować z Korwinem na rzucanie świerszczami, czy też nie chciałem mówić w taki sposób jak prezydent Trzaskowski, który odwoływał się do tematów ogólnopolskich, do walki z PiS-em, do takich emocji, które nie dotyczą Warszawy. Ja starałem się mówić o programie, o tym, co należy zrobić w sposób rzeczowy i spokojny i wydaje mi się, że to zamierzenie zrealizowałem, chociaż pamiętajmy, że tego rodzaju debata, gdzie jest tak dużo osób, jest 60 sekund na odpowiedź, nie ma możliwości takiej swobodnej interakcji poza innym pytaniem, to nie jest to, co jest najciekawsze w polityce.
Nie czarujmy się, raczej w pierwszej turze pan nie wygra, ale jest szansa na to, że wejdzie pan do drugiej tury. Dlaczego warszawiacy mieliby na pana zagłosować? Czym różni się pańska wizja prezydentury od Warszawy, od tego, co oferuje Rafał Trzaskowski?
Moja wizja prezydentury to jest aktywny prezydent w Warszawie, a nie poza nią. Oczywiście jest to najważniejsza funkcja samorządowa w Polsce i łączy się z tym wiele pokus, jak zabieranie głosu w sprawach ogólnopolskich dotyczących tematów, które są ważne w relacjach rząd, prezydent, Sejm i tego rodzaju kwestii. Ja chcę być gospodarzem Warszawy, który na pełen etat oddaje się zarządzaniu. Mamy bardzo dużo kwestii do zrobienia, bardzo dużo reform do przeprowadzenia od Urzędu Miasta poprzez wdrożenie strategii komunikacyjnej, poprzez zmierzenie się z wielkimi problemami, jak polityka mieszkaniowa, jak ekologia, jak to, w jaki sposób zatrzymać młodych ludzi w Warszawie, którzy studiują, kończą studia i nie są w stanie z pierwszej pracy utrzymać się w Warszawie, bo ceny najmu są ogromne i się wyprowadzają albo do tak zwanego obwarzanka, albo do innych miast, nawet Europy. To jest bardzo wiele problemów, z którymi obecny prezydent nie radzi sobie najlepiej. Ja go określam w miarę delikatnie jak na standardy polskiej polityki, ale jako po prostu gospodarza na pół etatu, który nie zajmuje i nie poświęca Warszawie całego swojego czasu i całego zaangażowania, i Warszawa na tym po prostu traci.
Pan co chciałby zrobić dla Warszawy, takie trzy najważniejsze postulaty?
Pierwszą rzeczą to jest wdrożenie bardzo ambitnej, rozpisanej na wiele lat strategii komunikacyjnej, dlatego że problem jest szerszy niż tylko mówienie o tym, czy korki nas wszystkich bolą, czy też należy zwężać ulice. Musimy mieć wizję i strategię, jak chcemy, żeby Warszawa wyglądała za dekadę, za 20 lat i ją wdrażać sukcesywnie, ale w taki sposób, aby nikogo nie krzywdzić, bo nie uważam, że należy zapisywać się do partii kierowców samochodów, czy do partii rowerzystów. Powinniśmy stosować zdrowy rozsądek. Potrzebujemy transportu aglomeracyjnego, który jest otwarty na powiaty i gminy dookoła Warszawy po to, żeby ludzie przyjeżdżali stamtąd transportem miejskim, a nie samochodami. Potrzebujemy priorytetu na budowę trzeciej i czwartej linii metra. Potrzebujemy budowy parkingów wielopoziomowych. Potrzebujemy odejścia od strefy czystego transportu w takim kształcie, jak jest dzisiaj zaproponowane, na rzecz bardziej ewolucyjnego i powolnego jej wprowadzania, tak żeby nie budziła tak wiele kontrowersji. I to jest kwestia komunikacyjna, ona jest o wiele szersza, a długo można by o tym mówić. Mamy problem mieszkaniowy, o którym wspominałem. Najwyższe ceny za metr kwadratowy. Tak zawsze będzie w Warszawie i nie można sprawić, że te ceny spadną, ale prezydent jest w stanie w ramach polityki mieszkaniowej zrobić wiele rzeczy. Przyjąć plany zagospodarowania przestrzennego, przyjąć standardy dla nowych osiedli, gdzie nie ma teraz wystarczającej liczby przedszkoli, szkół i żłobków. Potrzebujemy zarządzania mieniem komunalnym, żeby skrócić kolejki dla tych, którzy potrzebują mieszkania, a nie stać ich na mieszkanie na wolnym rynku. Potrzebujemy zlikwidować pustostany. Potrzebujemy otwarcia się na spółdzielnie mieszkaniowe i na budowanie przez nich mieszkań. Potrzebujemy programu właśnie dla absolwentów warszawskich uczelni po to, żeby ich tutaj zatrzymać. Mamy projekt akademików dla postudentów po to, żeby mogli przez 3 lata mieszkać za bardzo małe pieniądze, żeby się osadzić w Warszawie, mieć umowę o pracę na czas nieokreślony, a później opuścić takie mieszkanie i już tutaj żyć normalnie. No i mamy cały ogromny pakiet problemów związanych z szeroko pojętą sferą publiczną i ekologią, czyli z oświatą, z edukacją, z ochroną zdrowia i z tym, w jaki sposób organizowana jest nasza miejska przestrzeń, bo prezydent, i to jest coś, za co jego chwalę, czyli mówienie dużo o ekologii. Jak prezydent Warszawy mówi dużo o ekologii, to wszyscy prezydenci, potem burmistrzowie i marszałkowie zaczynają mówić o ekologii, bo on zawsze nadaje ton debacie samorządowej w Polsce. I prezydent Trzaskowski dużo mówił o ekologii. Tylko problem polega na tym, że za mało zostało zrobione. To znaczy nie zrewitalizowano Placu Teatralnego. Plac Bankowy, Plac Trzech Krzyży, to nie jest taka przestrzeń, którą byśmy chcieli ostatecznie. Ja bym wolał, żeby tam był parking podziemny, a na górze ładny park. To mnie różni od pani Biejat na przykład. Także musimy walczyć z betonozą i zająć się ekologią naprawdę w sposób ambitny, bo wiele drzew, wiele skwerów, wiele takich małych parków, które są w różnych dzielnicach Warszawy, w tym momencie podlega presji deweloperów po to, żeby je wyciąć i mieszkańcy się nad tym denerwują.
No dobrze, ale jak z jednej strony walczyć z tą betonozą, a z drugiej strony budować? Jak to wypośrodkować tak, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, żeby stolica się rozwijała, ale żeby ta zieleń była i żebyśmy mieli czym oddychać, nie tylko smogiem?
No i tutaj właśnie potrzebujemy przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego, bo jeżeli mamy na przykład na Białołęce czy na Wawrze takie laski, które można zamienić na parki i mieszkańcy są przywiązani do nich i pełnią taką nieformalną funkcję parków i miejsc rekreacyjnych, to powinny one zostać i nie być wycinane. No ale z drugiej strony nie możemy zabronić deweloperom, którzy już potrzebują inwestowania i budowania nowych mieszkań, wycinki wszystkich drzew, bo muszą to robić, ale oczywiście w miejsce wyciętych musimy sadzić nowe w odpowiednich miejscach i najlepiej w tych samych dzielnicach, gdzie zostały wycięte, bo nie może być tak, że na przykład na Szamotach w Ursusie zbudowano piękne, nowoczesne osiedle, wycięto drzewa, a te drzewa nie zostały potem w Ursusie zasadzone, tylko w innych dzielnicach Warszawy, więc tutaj musi być pewna synergia i pewna strategia działania w tej sprawie.
Jeżeli chodzi o kwestie nie tylko zieleni, ale kwestie parkingów, to nie wszędzie w Warszawie da się budować te parkingi podziemne, czy może powinniśmy starać się samochody wyrzucać z Warszawy, czy też nie dopuszczać tak dużego ruchu w stolicy, jak chce Rafał Trzaskowski. Jaki pan ma na to pomysł, żeby ten ruch w stolicy zmniejszyć, a i czy jest jakaś szansa na to, żeby tą bazę parkingową poszerzyć?
To jest wyrzucenie ruchu samochodów osobowych z centrum miasta jest to pewna wizja, do której powinniśmy dążyć, ale ona jest rozpisana na dekady. Bo te osoby, które jeżdżą samochodem, to w przytłaczającej mierze nie są osoby, które są fanatykami motoryzacji i po prostu uważają, że samochód spalinowy to jest najlepsza rzecz wymyślona na świecie. Oni po prostu, jest im wygodniej. I teraz powinniśmy stworzyć taką sieć transportu zbiorowego, żeby oni przesiedli się w ten transport zbiorowy. I to, co mnie odróżnia od prezydenta Trzaskowskiego i pani Bieja, to to, że ja bym chciał, żeby to warszawiacy zrobili na zasadzie własnej, wolnej woli. Żeby najpierw prezydent stworzył im system, do którego oni się przesiądą, a później będziemy widzieć zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta, więc będziemy mogli podejmować nowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Bo wszyscy chcemy żyć w czystym mieście, w mieście, gdzie są atrakcyjne ulice, gdzie ludzie jeżdżą na rowerach, gdzie się miło spaceruje. Tylko nie możemy sprawić takiej sytuacji, w której osoby, które do tej pory przemieszczają się samochodem, zostaną po prostu pozbawione możliwości sprawnej komunikacji po mieście, a do tego dążą mniej więcej te punktowe działania, które teraz się odbywają.
Zielony Ład jest szkodliwy dla warszawiaków?
Jako ten pakiet, który został zaprezentowany przez Komisję Europejską w całości, jest w ogóle szkodliwy, dlatego że podwyższy ceny żywności, będzie generował bardzo dużo kosztów. I teraz powinniśmy się zastanowić, to jest pytanie do rządu, w jaki sposób będzie renegocjował te zapisy po to, żeby one były rozpisane, były mniej rygorystyczne i zapisane na więcej lat. I w tym kształcie, jaki dzisiaj jest szkodliwy i na pewno podrożyłby funkcjonowanie po prostu samorządu, bo budżet miasta nie jest z gumy, ma 28 miliardów złotych i jeżeli będziemy mieli, a mamy tak podwyżkę VAT-u w tym momencie, to jest też zwiększenie kosztów dla funkcjonowania miejskich instytucji. Będziemy mieli podwyżki prądu i zdjęcie tych tarcz. To też są podwyżki dla bardzo wielu instytucji publicznych i miejskich spółek. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze Zielony Ład, to budżet miasta może mieć poważny problem, a i tak na inwestycje jest tylko mała część budżetu przekazywana, a większość jest konsumowana na bieżąco.
Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jest możliwość powiększenia chociażby w centrum Warszawy poszerzenia dróg, no bo owszem, pojawiają się nowe, ale jednak odcinki, to wszystko wygląda bardzo fragmentarycznie, jeżeli chodzi o ulice Warszawy, no i jest ciągła walka rowerzystów z pieszymi albo z kierowcami aut. No to nie wygląda najlepiej, tym bardziej w porównaniu z miastami europejskimi. Czy tutaj jest możliwość zmiany, czy już nie ma takiej możliwości, żeby te drogi poszerzyć?
Nie no, powinniśmy. No, weźmy przykład. Moim ulubionym przykładem jest ścieżka rowerowa na Czerniakowskiej. Tam, jak jest ładna pogoda, jest taki ruch rowerowy, że też czasem strach przejść przez pasy na ścieżce, bo chodnik się wymienia ze ścieżką na bieżąco. I tam jest oczywista potrzeba, może nie tyle poszerzenia, co zrobienia ścieżki rowerowej po drugiej stronie Czerniakowskiej, żeby więcej rowerzystów się rozdzielało po prostu na obie strony. I to jest konieczne do zrobienia. Bardzo wielu rowerzystów narzeka, że sieć nie jest spójna, to znaczy gdzieś ścieżka, potem się kończy, potem trzeba zjechać na ulicę, potem dopiero się wraca na ścieżkę. Powinniśmy się zająć zbudowaniem tej infrastruktury i ona nie stoi w sprzeczności z infrastrukturą dla samochodów. No, popatrzmy na Plac Trzech Krzyży. Tam ścieżka została tak zrobiona, że no, generuje konflikty między jednymi a drugimi. To jest czasami niebezpieczne, w szczególności jak rowerzysta jedzie bardzo szybko, a kierowca się zamyśli. I powinniśmy jednak zamawiać takie projekty, które powinny być bezkolizyjne, bo nie ma powodu, żeby generować tego rodzaju napięcia w mieście. Szczególnie, że mamy duże korki, więc wszyscy są wtedy poddenerwowani, rowerzyści się przyciskają, kierowcy się denerwują.
Darmowy transport w Warszawie jest możliwy? Transport publiczny?
Jest możliwy, bo naprawdę zyski z biletów to jest 1 200 000 000 zł, a cały transport kosztuje nas 4 200 000 000, czyli 3 miliony i tak płacimy z miejskiej kasy. Jeżeli popatrzymy na liczbę podatników w Warszawie, podatku PIT, to mamy 1 400 000 ludzi. Wiemy po logowaniach komórek, wiemy z różnych statystyk, że naprawdę tutaj mieszka prawie 2 miliony ludzi. Co oznacza, że nie wszyscy tutaj się zameldowali i nie wszyscy płacą podatki w Warszawie. I to niedobrze. I powinniśmy ich do tego zachęcać. Więc liczymy na taki efekt synergii, że jeżeli transport w Warszawie publiczny będzie bezpłatny, to nie tylko zmniejszy korki i więcej osób będzie z niego korzystało, ale też więcej osób się tu zamelduje i będzie odprowadzało podatki i nawet istnieje szansa, że nam się to nie tylko zbilansuje, ale jeszcze wyjdziemy z zyskiem. A to dobrze, bo jak się gdzieś mieszka, to tam trzeba odprowadzać podatki, bo one naprawdę przekładają się na jakość usług publicznych.
Linię metra gdzie by pan jeszcze zbudował i czy to, co w tej chwili jest, w pełni satysfakcjonuje?
No ja tutaj wychodzę z założenia, że specjaliści od transportu, specjaliści od logistyki wiedzą, co było projektowane w urzędzie i jaka mamy tę, mamy wizję przecież do aż 5 linii metra zaprojektowaną. I nie czuję się jako prezydent, czy kandydat na prezydenta, tak, kompetentny, żeby osobiście wytyczać kreski na mapie. Uważam, że to musi być decyzja ekspertów i specjalistów. Na 3 linię metra wydano już środki. Nie może być tak, że od niej odejdziemy i zaczniemy teraz nagle pracę nad 4, która jest w powijakach. To spowoduje, że przez 5 lat nie ruszyli, albo 6 nawet, nie ruszylibyśmy z budową kolejnej linii. To jest bardzo niedobra sytuacja. Musimy budować 3 w śladzie zaprojektowaną obecnie w magistracie, obojętnie jakie tam będą potoki pasażerskie, bo i tak jak będzie 4 i 5, to 3 będzie je uzupełniała i będzie zupełnie inaczej i liczba ludzi inaczej będzie się przemieszczała tymi liniami. Ale musimy też priorytet położyć na 4 i zacząć ją projektować, bo na razie mamy ją na mapie. A jeżeli chodzi o przebieg 5, ona dopełnia pozostałe i wygląda to całkiem nieźle, ale oczywiście decyzja ekspertów jest dla mnie fundamentalna.
Mówimy o transporcie publicznym, ale ja też mam takie wrażenie, że drogi w Warszawie są coraz bardziej dziurawe i te jezdnie nie są łatane. Choćby tutaj dojeżdżając do redakcji Rzeczpospolitej, ulica Miedziana jest pełna dziur i właściwie nic się nie dzieje i mam wrażenie, że po Warszawie należy jeździć coraz częściej slalomem, żeby w te dziury nie trafiać, co oczywiście też nie jest bezpieczne.
No mamy coraz więcej problemów, jeżeli o to chodzi. Jeżeli popatrzymy na nawet Wisłostradę, na Jana Pawła II, no na takie drogi, po których naprawdę ogromna liczba samochodów się przemieszcza, tam coraz więcej jest dziur i coraz więcej jest takich małych ubytków, które zaraz zamienią się w większe. I tu oczywiście, że jest potrzebna polityka remontowa. Ja jestem zwolennikiem remontów 24-godzinnych, to znaczy tych, które były w czasach Lecha Kaczyńskiego przeprowadzane. To znaczy nie rozgrzebywanie drogi na tydzień i utrudnienie ruchu w tygodniu, tylko poświęcenie jednak komfortu mieszkańców, ale tylko przez 24 godziny albo tylko przez weekend, po to, żeby to szybko zrobić, w szczególności w przypadku takich odcinków krótszych, ale z licznymi ubytkami. No popatrzmy na Saską Kępę, na którą wszyscy przyjeżdżają do genialnych restauracji, a zresztą jest miejscem kultowym i miłość tam nawet spaceruje, nawet jak się nie mieszka na Pradze Południe. Drogi na ulice na Saskiej Kępie są w tragicznym stanie. Tam praktycznie nie da się jeździć. I to nie są wielkie inwestycje. Znaczy w kategoriach budżetu miasta 28-miliardowego te inwestycje to nie są setki milionów złotych. Je można zaprojektować, tylko no musimy taką strategię wdrażać z każdego roku, robić remont odpowiedniej liczby ulic, żeby one przyniosły efekt w perspektywie długofalowej.
Jeżeli chodzi o politykę senioralną, jakie pan ma propozycje dla warszawiaków?
No, tutaj z zakresu ochrony zdrowia i powiedzmy takiego życia wspólnotowego. Dlatego, że problemem wielu seniorów jest samotność i brak kontaktu z innymi osobami. Dlatego chcielibyśmy, żeby na wszystkich osiedlach istniały zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w instytucjach publicznych, jak szkoły, po godzinach ich funkcjonowania normalnego, miejsca, gdzie seniorzy mogą spędzić czas. Tak jak we Francji na przykład seniorzy spotykają się, siedzą sobie, jedzą bagietkę i grają w bóle i sobie rozmawiają o życiu. Tak, żebyśmy my mieli takie miejsca na osiedlach, które są komfortowe, estetyczne, w których seniorzy mogą sobie wyjść, usiąść, spotkać się ze swoimi sąsiadami, żeby przełamać tę samotność, ale też spotkać się na przykład z mamami, które są na urlopach macierzyńskich, czy z ojcami, którzy są na urlopach tacierzyńskich, a jednocześnie, żeby w instytucjach publicznych, jak szkoły, na przykład wieczorami można się było spotkać, pograć w brydża, pograć w szachy, czy w cokolwiek, co ci seniorzy chcieliby robić, czy nawet wystawiać jakieś małe sztuki teatralne. Z drugiej strony mamy problem starzejącego się społeczeństwa i mamy coraz więcej seniorów, więc potrzebujemy geriatrii, więc chcielibyśmy stworzyć centrum takiego wsparcia seniora, w którym z jednej strony są usługi medyczne z zakresu geriatrii, która już jest wyspecjalizowana, ale z drugiej strony no, jest jakby pewna wrażliwość na ich problemy, bo to bardzo ważne, żeby seniorzy sami mówili, co ich boli, co należy poprawiać, bo na przykład z moich doświadczeń i rozmów z warszawiakami problemy seniorów są często bardzo prozaiczne i łatwe do rozwiązania, jak na przykład nierówny chodnik, który dla osoby młodej nie sprawia żadnego problemu, może jakiś dyskomfort, ale osoby starszej, która idzie z zakupami z ryneczku czy ze sklepu, to jest bardzo duży problem i trzeba by go rozwiązać.
Jeżeli chodzi o kwestię kultury, Pałac Kultury i Nauki ma salę kongresową, która cały czas jest remontowana. Kultowy klub Akwarium został zamknięty, kultowy klub jazzowy. Nic tam się nie dzieje. Jakie pan ma propozycje, jeżeli chodzi o kwestię kultury w stolicy?
No, jeżeli chodzi o salę kongresową, no to warto ją w końcu skończyć, bo jest dłużej remontowana niż pałac jest budowany i to jest, ludzie się już z tego śmieją i trzeba to jakby zakończyć. Jeżeli chodzi o kulturę, to chciałbym, żeby ona była współtworzona razem z mieszkańcami. To dotyczy zarówno sfery kultury, jak i sfery finansowania NGO-sów. Chciałbym, żeby wiele tych działań odbywało się poprzez budżet obywatelski, po to, żeby warszawiacy sami decydowali, co ich interesuje. Bo jeżeli pan redaktor pyta mnie, to ja Na przykład chciałbym, żeby teatry publiczne oddawały całe spektrum różnego rodzaju postaw. To znaczy, żeby nie było takiego zarzutu, że ktoś się czuje wykluczony. Musi być teatr lewicowy, teatr awangardowy, eksperymentalny, performatywny, ale powinien być też na przykład publiczny teatr mieszczański, czyli powiedzmy klasyczny, gdzie można zobaczyć klasyczne, standardowe wystawienie Moliera i Szekspira, żeby wszyscy mieli możliwość wzięcia z palety możliwości tego, co ich akurat interesuje. Ale też jestem otwarty na taką dyskusję, aby mieszkańcy w budżecie obywatelskim decydowali, kto czego chce, bo nawet jeżeli popatrzymy na całe spektrum społeczeństwa, to 20% może być chcieć teatru bardzo lewicowego, 20% jakiegoś prawicowego albo takich instytucji kultury, a reszta będzie centrowa i zagłosuje sobie na inne instytucje. I to mi się bardzo podoba i też w przypadku finansowania NGO-sów bardzo mi odpowiada i zdejmuje z prezydenta też rolę takiego arbitra, który tutaj daje na te aktywistki, które oblały syrenkę i potem jest krytykowany, a gdyby mieszkańcy sami zdecydowali, że chcą, żeby one miały jakiś lokal i dofinansowanie miejskie, to już jest inna rozmowa wtedy, prawda, pomiędzy mieszkańcami w ramach demokracji lokalnej.
Wspomniał pan o lewicy, wspomniał pan o prawicy. Jeżeli chodzi o Marsze Równości, Parady Równości, to pan by zakazywał? Lech Kaczyński swego czasu nie zgadzał się na Paradę Równości.
Ja wiem, ale to czas płynie, społeczeństwo się zmienia, nastawienie się zmienia. Moje nastawienie do Marszu Równości jest takie, że każdy ma prawo się gromadzić i prezentować swoje poglądy w taki sposób, jak uważa i trzeba zapewnić po prostu bezpieczeństwo. Ja deklaruję, że zarówno Marszowi Niepodległości, jak i Marszowi Równości nie dałbym patronatu prezydenta Warszawy, bo uważam, że to są wydarzenia po prostu ogólnopolskie i oddalone od samorządu. Obchody nadania praw miejskich w Warszawie, albo obchody przeniesienia stolicy do Warszawy, albo obchody tego rodzaju powinny być pod patronatem prezydenta, bo to są fajne wydarzenia łączące wszystkich warszawiaków. A jeżeli jakieś wydarzenia dzielą, to muszą się odbywać bezpiecznie, a prezydent w tym czasie niech pracuje w ratuszu.
A pan wziąłby udział, czy też brał może pan udział wcześniej w Marszu Niepodległości?
Nie, nigdy nie brałem. Ja w ogóle, panie redaktorze, mało marszowy jestem, taki bardziej indywidualistyczny.
No właśnie, widać to po tym, że nie jest pan człowiekiem partii, ale pytanie, czy jednak gdyby pan został prezydentem Warszawy, to czy partia nie miałaby na pana zbyt dużego wpływu? Czy jednak Jarosław Kaczyński nie próbowałby z tylnego siedzenia z Nowogrodzkiej sterować tym, co się dzieje w ratuszu?
Nie sądzę. Ja jako wojewoda też, mimo że byłem członkiem, jakby przedstawicielem rządu w województwie, nie podlegałem tego rodzaju naciskom i pamiętajmy, że kiedy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, to żaden z dyrektorów nie był członkiem partii. Dobrze, żeby samorząd był oddalony od tego rodzaju sporów, poza tym i od wielkiej polityki, bo naprawdę to, o czym rozmawiamy z panem redaktorem, edukacja seniorzy, drogi, to nie powinno być przedmiotem zainteresowania polityków żadnych, ani z Koalicji Obywatelskiej, ani z Lewicy, ani z Nowogrodzkiej.
Jeżeli chodzi o Lecha Kaczyńskiego, w tle słyszymy odgłosy Warszawy. Tak właśnie wygląda, brzmi Warszawa o poranku i bardzo dobrze, że to wszystko słyszymy. Jeżeli chodzi o samą Warszawę i Lecha Kaczyńskiego, nie brakuje panu w stolicy ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego?
Ja uważam, że powinna być. To znaczy to, że mamy Aleję Armii Ludowej, to mi nie odpowiada światopoglądowo i uważam, że człowiek, który był prezydentem Warszawy, który dla Warszawy bardzo dużo zrobił w czasie swojej kadencji, ale był też prezydentem Polski, szefem NIK-u, ministrem sprawiedliwości, opozycjonistą, doradcą Solidarności, no ma bardzo dużo zasług obiektywnych, nie pomijając emocje polityczne. Powinien mieć po prostu swoją ulicę w Warszawie i to nie powinno być przedmiotem kłótni. Trochę mnie bulwersuje, jak prezydent Trzaskowski mówi, że on też uważa, że prezydent Kaczyński powinien mieć swoją ulicę, ale no nic nie zrobił. Przecież ma większość w Radzie Miejskiej.
Na koniec, powoli zmierzamy do końca. Pan uważa, że CPK powinno zostać zbudowane, ale czy w takim razie lotnisko Okęcie powinno zostać zlikwidowane i co z Modlinem?
Jeżeli chodzi o Modlin, no to już jest temat odległy, jeżeli chodzi o decyzję prezydenta Warszawy. Nawet samo Okęcie jest terenem rządowym, ale nie może się jego zagospodarowanie, tego terenu, przy ewentualnym zamknięciu Okęcia odbywać bez udziału warszawiaków, dlatego że warszawiacy muszą zdecydować, czego by tam chcieli. Czy chcą tam mieszkań, czy chcą tam parku technologicznego i na przykład branży IT ściągniętej z Polski, startupów i z Zachodu. To jest bardzo poważna dyskusja. Na pewno Centralny Port Komunikacyjny otwiera całą Polskę, ale i Warszawę na bardzo wiele kierunków międzykontynentalnych. Jest potrzebny i potrzebna jest też nam szybka kolej. I to jest bardzo istotne. Tunel pod Odolanami, po to, żeby połączyć Warszawę Zachodnią i Warszawę Centralną i żebyśmy mogli pojechać szybką koleją do Łodzi, Poznania i Wrocławia. To jest bardzo istotne w całym tym projekcie. Także ja zostawiam tę decyzję również ekspertom. Oczywiście, że funkcjonowanie pełnoskalowe CPK-u doprowadzi do zamknięcia Chopina albo bardzo radykalnego jego ograniczenia, ale to jest proces rozłożony, nie jest natychmiastowy. To nie jest tak, że CPK jest oddawany, a ładunki wybuchowe wybuchają na Chopinie. I to powinno być naszym naprawdę przedmiotem takiej odpowiedzialnej dyskusji.
A Pałac Saski powinien zostać wybudowany?
Powinien zostać. Bo to powinien zostać, dlatego że to jest architektonicznie i urbanistycznie budynek, który tam idealnie pasuje i był zawsze, jest związany z polską historią i historią skomplikowaną, bo przecież pamiętajmy, że tam, gdzie ma być Senat, czyli w Pałacu Brühla, który, prawda, jest częścią całego kompleksu, to w czasie II wojny światowej rezydował niemiecki głównodowodzący Warszawą, czy nawet całym tam jakimś okręgiem, już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Tak? Także ten budynek oddaje bardzo skomplikowaną polską historię. Jednocześnie jest to nawiązanie do naszej tradycji, jeszcze do czasów saskich, jest to nawiązanie i to jest otworzenie tego budynku na funkcje miejskie, bo większość tych funkcji tam ma być funkcjami kulturalnymi, miejscami spotkań dla warszawiaków i dla wszystkich Polaków. I warto wpasować ten budynek z powrotem w to miejsce.
A Pałac Kultury i Nauki gdzieś jest pewnie po drugiej stronie, i jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, on powinien zostać zburzony, czy powinien jednak zostać tam, gdzie stoi?
To jest decyzja warszawiaków, a warszawiacy przywiązali się i polubili pałac. Wiem nawet, że niektórzy piszą listy do pałacu i są adresowane po prostu i są zbierane w samym pałacu. I to pałac stał się elementem popkultury, stał się elementem folkloru warszawskiego, tak bym określił. I ja nie jestem jego fanem, nie podoba mi się ani estetycznie, ani ideologicznie, ale no nic z tym nie zrobimy, dlatego że decyduje wola większości, a większość chce, żeby pałac został.
Dwa pytania na koniec. Proszę powiedzieć, jeżeli doszłoby do tego, że prezydentem Warszawy zostaje Rafał Trzaskowski, a później by kandydował na prezydenta Polski i odbyłyby się wcześniejsze wybory na prezydenta Warszawy, to pan ponownie kandydowałby na prezydenta Warszawy, czy jednak może by kandydował pan na prezydenta Polski?
Pan redaktor jest pierwszą osobą, która mi zadała to pytanie, przyznam szczerze. Jeszcze nic takiego pytania mi nie zadawał. Na pewno bym rozważał, dlatego że no, moje kandydowanie wypływa z przywiązania do pewnej wizji rozwoju Warszawy, ale bycie kandydatem to nie jest decyzja jednoosobowa. Także nie wykluczałbym tego oczywiście.
A ta polityka krajowa, ona pana nie wciąga? Polityka też partyjna? Sejm, Senat? Nie ma pan tutaj... I też wybory europejskie? Nie zamierza pan kandydować?
Znaczy ta polityka mnie interesuje. Jeżeli chodzi o takie duże tematy, to moimi zainteresowaniami jest niewątpliwie polityka międzynarodowa, obronność i kwestie gospodarcze, jakieś reformy administracyjne. I to są zagadnienia, które są mi bliskie i śledzę to z uwagą. No ale w tym momencie jakby zawiązałem kontrakt na zajmowanie się sprawami samorządowymi i zobaczymy, jakie będzie to rozstrzygnięcie warszawiaków, a później będę się zastanawiał, no ale zamierzam zostać w polityce.
Apeluje pan o frekwencję, o to, żeby wyborcy szli do urn w niedzielę?
Tak, apeluję, dlatego że głosowanie w wyborach jest naszym obywatelskim obowiązkiem i głosować nie powinni tylko ci, moim zdaniem, którzy mają skrajnie negatywny stosunek do wszystkich polityków albo w ogóle do demokracji, jeżeli tacy są. A ci, którzy nie mają tego rodzaju nastawienia, powinni pójść i głosować wedle własnego uznania i zachęcam wszystkich do głosowania 7 kwietnia. Jest dużo godzin na to, żeby to zrobić.
Powiedział Tobiasz Bocheński, kandydat bezpartyjny na prezydenta Warszawy z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, a mówił to z serca stolicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.